Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam naszych drogich radiosłuchaczy na cotygodniowej audycji Głos z Krakowa. Naszym gościem dzisiaj jest pani Justyna Gajos, koordynator poradni bioetycznej przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Proszę Państwa, temat ogromny, bo mówimy o poradni bioetycznej. Wiemy w naszym trudnej rzeczywistości, poradnia bioetyczna, która prawie od roku już działa przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, pierwsza taka poradnia w Polsce. Ja chciałbym zapytać panią koordynator tej poradni, naszego gościa, panią Justynę Gajos, czym jest ta poradnia, skąd się wziął pomysł na taką poradnię i kto może korzystać z tej pomocy świadczonej przez poradnię i na jakich zasadach, ewentualnie odpłatności czy zupełnie gratisowo.
Ja rozpocznę od tego, skąd wziął się pomysł i jaka jest geneza powstania naszej poradni. Od kilkudziesięciu lat mamy do czynienia z ogromnym postępem w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych. I z jednej strony daje nam to olbrzymie nowe możliwości ratowania ludzkiego życia, czynienia wiele dobra, coraz więcej schorzeń możemy leczyć, ale z drugiej strony też ten postęp stwarza wiele pytań, na które nie zawsze lekarze czy biolodzy chcą odpowiadać. Ludzie dzisiaj często zadają sobie pytanie, czy to, co jest możliwe medycznie, jest również godziwe etycznie i czy jest dobre. I pojawia się dylemat moralny, jak postąpić, co wybrać. I w odpowiedzi na to wyzwanie, jakie stawia przed dzisiejszym światem medycyna, razem z Instytutem Bioetyki przy Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie i Fundacją Jeden z Nas, stworzyliśmy takie miejsce, w którym każdy, kto spotyka się w swoim życiu z takim dylematem moralnym w dziedzinie bioetyki, może do nas przyjść lub napisać i otrzyma poradę. Zobaczyliśmy też, że bioetyka przestała być jakąś abstrakcyjną nauką, teorią, ale stała się częścią codziennego życia i zaczęła dotykać serc ludzi. Tak jak powiedziałam, przestała być teorią. I tutaj w poradni bioetycznej pracuje zespół specjalistów bioetyków. Są to osoby, które działają wolontaryjnie. Przede wszystkim są to lekarze, lekarz transplantolog, lekarz opieki hospicyjnej. Współpracuje z nami lekarz zajmujący się naprotechnologią i również, który współpracuje z hospicjami perinatalnymi. W naszym zespole jest też kapłan, teolodzy, filozofowie, biotechnolog. Również weterynarz, doradcy życia rodzinnego, nauczyciel naturalnego planowania rodziny, farmaceuta i prawnik. I my jesteśmy po to, żeby przede wszystkim taką osobę, która się do nas zwróci, wysłuchać i towarzyszyć jej, następnie doradzić. I w swojej pracy opieramy się na personalizmie chrześcijańskim i porad udzielamy w oparciu o nauczanie Kościoła katolickiego. Kiedy w marcu ubiegłego roku otwieraliśmy poradnię bioetyczną, trwał wtedy rok miłosierdzia i papież Franciszek wtedy zachęcał do tego, aby szczególnie zwrócić uwagę na uczynki miłosierdzia co do duszy i co do ciała. I te trzy z tych uczynków miłosierdzia bezpośrednio towarzyszą nam na co dzień w pracy. Poradzić, pouczyć i pocieszyć. Trzy razy P. Uczyniliśmy te uczynki celami poradni bioetycznej. Udzielamy porad w trzech obszarach. Po pierwsze jest to bioetyka początku życia. Tutaj przychodzą do nas osoby z pytaniami o radzenie sobie z niepłodnością, o wybór metody leczenia tej niepłodności. Pojawiają się pytania o dostępne dzisiaj różne formy terapii komórkami macierzystymi. Również pojawiają się pytania z zakresu planowania rodziny i rozpoznawania płodności. Tutaj pytania o antykoncepcję, o różne nowoczesne metody NPR-u. Ważnym dylematem moralnym jest też niepomyślna diagnoza prenatalna, sytuacja, w której rodzice dowiadują się, że ich dziecko prawdopodobnie urodzi się chore z różnymi wadami genetycznymi i pojawia się dylemat, ponieważ lekarz zaleca, proponuje, kieruje na aborcję. Rodzice nie są do końca przekonani i szukają innego rozwiązania. Również zagadnieniem z tego pierwszego obszaru bioetyki jest dylemat dotyczący ciąży pozamacicznej. Co w takiej sytuacji? Kogo ratować? Jak postępować? Drugi obszar to bioetyka trwania życia i tutaj zagadnienia związane z relacjami lekarz-pacjent, klauzulą sumienia, przeszczep organów i bioetyka końca życia, pytania w zakresie opieki nad pacjentem w stanach terminalnych, na przykład o to, kiedy można zaprzestać terapii, czyli zagadnienia związane z uporczywą terapią, sedacja, stosowanie środków przeciwbólowych, reanimacja czy resuscytacja. Kto może korzystać z naszych porad? Wszyscy, każdy, kto jest w takiej potrzebie, każdy zainteresowany. Tutaj od półtorej roku naszej działalności zauważyliśmy, że główną grupą, która zwraca się do nas o porady, są osoby w średnim wieku, młode małżeństwa. Jest to średnia wieku od 25 do 55 roku życia. Przeważnie są to kobiety. I przeważnie są to osoby z rejonu Małopolski, najczęściej z Krakowa. Choć trzeba powiedzieć, że poradnia bioetyczna działa ogólnopolsko, ponieważ udzielamy porad osobiście w siedzibie poradni, ale można też do nas napisać z każdego miejsca w Polsce.
Tu widzę bardzo szeroki zakres działania poradni bioetycznej. Do tego jeszcze wrócimy, ale ja bym chciał, żeby pani nam podała, jak może ktoś właśnie spoza Krakowa się skontaktować z państwem. Podamy dla mieszkańców Krakowa czy Małopolski adres, to jest Kraków, ulica Bernardyńska 3, u stóp Wawelu, więc bardzo łatwo trafić, ale oczywiście trzeba uzgodnić takie spotkanie, czy tak jak tutaj zrozumiałem, mogą być te porady także udzielane poprzez telefon, czy nawet mailowo. Jaki jest telefon do Was, kiedy jest czynny, jaki adres e-mailowy?
Zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową. To jest adres www.poradniabioetyczna.pl. I na tej stronie internetowej możecie Państwo znaleźć w zakładce pytania, przykładowe pytania. Być może już wchodząc na naszą stronę będziecie mogli znaleźć odpowiedź na swoje pytania. Również jest tam zakładka Uzyskaj poradę i można się z nami skontaktować poprzez taki specjalny formularz. Porady udzielane są anonimowo i bezpłatnie. Drugą formą kontaktu z nami jest spotkanie osobiste. Tutaj warto zadzwonić, zapytać się, umówić z konkretną osobą, konsultantem w poradni bioetycznej. Podaję numer telefonu, jest to kierunkowy 12 428 60 30 i numer wewnętrzny 922.
Proszę Państwa, jeszcze raz poproszę, żeby spokojnie, pomalutku podać ten telefon, bo wiem, że wiele osób nawet woli bezpośrednio przez telefon się kontaktować niż przez wysyłanie na przykład e-maili. Bardzo proszę jeszcze raz ten telefon podać.
Kierunkowy 12 428 60 30, wewnętrzny 922.
W których godzinach jest ktoś dyżurny przy tym telefonie, prawda? Bo rozumiem, że poradnia pracuje cały tydzień poza sobotą, w sensie fizycznym, ale w jakich godzinach?
Teraz mamy wakacje, zatem ten czas otwarcia poradni jest troszeczkę krótszy niż normalnie w roku akademickim, w roku szkolnym. Dlatego do końca września codziennie od wtorku do czwartku ktoś pod telefonem jest w godzinach od 9 do 16. W roku szkolnym ten okres jest dłuższy, jest on też będzie aktualizowany na naszej stronie internetowej.
To już wiemy, jak się skontaktować z poradnią. Wiemy, jakie obszary porady obejmują udzielane przez tą poradnią. Wiemy, że porady są udzielane bezpłatnie. To jest bardzo ważne, że oczywiście są udzielane zawsze w zgodzie z etyką katolicką. A więc, proszę Państwa, jest to niezwykle cenna placówka. Jeszcze raz przypomnę, pierwsza tego typu w Polsce. Ja bym teraz wrócił do dla mnie takiego dosyć istotnego pytania, mianowicie wiemy, jak w Polsce sytuacja wygląda. Niestety procedura in vitro, którą ja zgodnie z prawdą nazywam procedurą śmierci i kalectwa, została zalegalizowana przez ustawę sejmową. Niestety ta procedura jest przez niektórych stosowana na zasadzie nawet nieznajomości, czym jest in vitro. Bardzo no niestety jest słaba promocja naprotechnologii. To jest znowu wielkie zaniedbanie naszej służby zdrowia, tej oficjalnej w wydaniu ministerialnym. Ja bym może poprosił panią o krótkie scharakteryzowanie, bardzo krótkie. Czym jest naprotechnologia i czym jest in vitro? Żeby nasi słuchacze, którzy generalnie oczywiście znają tą problematykę, ale przypomnieli sobie, żeby się tymi informacjami mogli dzielić w swoich rodzinach, w zakładach pracy czy sąsiedztwie.
Przede wszystkim na in vitro i na protechnologię trzeba spojrzeć w szerszym kontekście jako jedne z kilku metod starania się o potomstwo. Tutaj powiedziałabym jeszcze o adopcji, ponieważ jest to trzecia droga, która często jest zapominana i pomijana. Kościół w instrukcji Donum Vitae bardzo dosadnie podkreśla, że pragnienie dziecka ze strony małżonków jest czymś naturalnym. Zatem Kościół rozumie to pragnienie małżonków posiadania dziecka i wskazuje, pokazuje różne rozwiązania, które są dobre, zawsze mając na względzie właśnie dobro małżonków. In vitro niesie ze sobą wiele zagrożeń. Trzeba zadać na początku pytanie, czy traktujemy dziecko jako projekt do zrealizowania, czy jako dar. Dziecko jest zawsze darem. W metodach sztucznego zapłodnienia, którą jest na przykład metoda in vitro, pomija się godność poczętych dzieci, pozbawiając je prawa do bycia poczętym w akcie miłości małżonków. Oddziela się poczęcie od miłości. In vitro niesie też wiele zagrożeń dla życia i zdrowia zarówno matki, jak i dziecka. U matek obserwuje się na przykład zwiększone ryzyko występowania nowotworów po stymulacji hormonalnej, również różne powikłania po punkcji jajnikowej czy po transferze embrionów, a także częściej występują ciąże pozamaciczne. Dla dzieci jest to też metoda niebezpieczna, ponieważ częściej rodzą się wcześniaki, dzieci z niższą masą urodzeniową, jeżeli w ogóle przeżyją tę metodę, ponieważ ogromnym problemem, dylematem w in vitro jest problem nadliczbowych embrionów, które się potem zamraża. I takim częstym pytaniem właśnie, z którym się zwracają do nas osoby, jest pytanie, co zrobić z moimi poczętymi, zamrożonymi dziećmi, które zostały w klinice. Metoda in vitro stwarza, tak reasumując, trzy podstawowe problemy etyczne, właśnie związane z niszczeniem embrionów, ewolucyjne, ponieważ działa wbrew mechanizmom ewolucji, i ekologiczne, ponieważ zapłonienie się dokonuje poza organizmem matki. I tutaj też bardzo ważna rzecz, trzeba mieć na uwadze, że metoda in vitro, jeżeli już się uda począć i urodzić dziecko, co według różnych statystyk udaje się od 10 do 30%, metoda in vitro nie leczy niepłodności. Tutaj dana para nadal pozostaje niepłodna. Inaczej się ma z naprotechnologią.
Ja tutaj muszę dodać, za naszym dziennikiem, według mnie największe dane statystyczne, jeżeli chodzi o skuteczność in vitro. Mianowicie kilka lat temu opublikowano, w moim odczuciu, największe dane statystyczne z klinik in vitro na świecie, brytyjskich klinik. I podano oficjalnie ich brytyjskie Ministerstwo Zdrowia. Z 3 800 000 poczętych istot ludzkich in vitro urodziło się żywych około 4%. A więc ogromna większość tych poczętych dzieci procedurą in vitro ginie. Oczywiście to w moim odczuciu absolutnie dyskwalifikuje tę metodę, bo co to za metoda pomocy, gdzie ten cel jest okupiony tak ogromnymi stratami ludzkich istot. I to, co pani wskazała, prawda, także tutaj chodzi o zdrowie kobiety, prawda, która się poddaje tej procedurze. My mamy, i to na pewno jest mocno akcentowane w Państwa poradach, etyczną, prawda, ekologiczną w pewnym sensie, bo nie wchodzącą w jakieś hormonalne terapie, naprotechnologię. Chciałbym prosić o takie krótkie przybliżenie tej metody, która stanowi jedną z pozytywnych propozycji dla małżonków, którzy nie mogą doczekać się tego upragnionego dziecka.
Naprotechnologia jest to metoda, która się opiera na rozpoznawaniu przebiegu cyklu miesiączkowego kobiety, czyli coś, czego nie mamy w in vitro. Jest to metoda wzbogacona dodatkowo o najnowsze metody diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności. I ma ona kilka etapów. W pierwszym etapie małżonkowie spotykają się z instruktorem modelu Creighton, tak się nazywa ten model, którego się uczą małżonkowie, żeby rozpoznawać przebieg cyklu kobiety i określić, które dni są najlepszym czasem do tego, aby poczęło się dziecko. Już w tym pierwszym etapie czasem wdraża się pewne leczenie farmakologiczne, natomiast zawsze się to opiera, zawsze jest to zgodne z etyką. Drugi etap to jest już spotkanie z lekarzem, naprotechnologiem. I tutaj w razie potrzeby dokonuje się też różnych zabiegów chirurgicznych. I bardzo ciekawe są statystyki, jeżeli chodzi o naprotechnologię. Tutaj zbadano, że przy leczeniu do 12 miesięcy 44% ciąż zakończyła się urodzeniem dziecka. Jeżeli weźmiemy pod uwagę 24 miesiące, czyli 2 lata, tutaj już 62% ciąż zakończonych urodzeniem dziecka, a jeżeli weźmiemy pod uwagę 4 lata, to już jest 71%. Zatem ta skuteczność jest dużo wyższa i dodatkowo to, co uwzględnia naprotechnologia, a to, co pomija in vitro, to, że człowiek składa się z ciała, psychiki i duszy. I to jest niezwykle ważne, ponieważ naprotechnologia patrzy i leczy człowieka holistycznie. Czasem niektóre przeszkody w poczęciu dziecka wynikają właśnie z problemów emocjonalnych. Naprotechnologia jest to w stanie dostrzec. Czyli mamy tutaj takie całościowe spojrzenie na człowieka i całościowe leczenie danej pary.
Proszę Państwa, ja osobiście znam kilka małżeństw, które cierpliwie stosowały naprotechnologię. I to trzeba mówić szczerze, że to nie jest metoda, która oczywiście może przynieść sukces za 3 miesiące, bo też znam taką parę, gdzie poradziłem młodym ludziom, już bardzo zestresowanym, że nie ma dziecka, małżonkom. Wskazałem pewną poradnię na protechnologii i ku mojemu zdumieniu ich po 3 miesiącach już poczęli dziecko. A ja, oni sami nawet mówili, no pan nas jakoś przygotowywał, że to zasady do 2 lat może trwać. To jest taki średni, a tutaj słyszymy, że nawet do 4 lat. A więc musimy mówić o tej naprotechnologii, ale podkreślać, że jest to metoda, która wymaga raz dokładnego poznania, bo to nie jest tak, że połkniemy jakąś tabletkę i coś się wydarzy. No to wymaga pewnego wysiłku poznania rytmu płodności kobiety, ale także wymaga to poznawanie, wymaga czasu. I to musimy wpisać w naszą świadomość proces leczenia tej niepłodności, z którą się borykamy. Ja mógłbym zapytać teraz, bo miałem kilka takich bardzo radosnych wydarzeń. Ja nie jestem absolutnie specjalistą w naprotechnologii, ale kilku osobom po prostu wskazałem naszą stronę internetową Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Oni tam znaleźli gdzieś w pobliżu poradnie, no i 3 dzieci jakoś tam pomogłem, że się zapoczęły etycznie, szczęśliwe, zdrowo urodzone, rodzice przeszczęśliwi. Czy pani może nam tutaj przybliżyć takie właśnie radosne wydarzenia, które miały miejsce w ciągu tego roku, czy jeszcze czekacie na te efekty właśnie 2-4 lata?
My jako poradnia współpracujemy z Ogólnopolskim Centrum Troski o Płodność. Jest to środowisko naprotechnologów w Polsce, więc bezpośrednio osoby, które już decydują się na tą ścieżkę właśnie leczenia niepłodności drogą naprotechnologii, zapraszamy i kierujemy do tego centrum. To jest strona, też teraz podam, www.fccp.pl. Więc my bezpośrednio tutaj nie otrzymaliśmy takiej informacji, że się udało poczęć dziecko, natomiast wiemy, że do takich sytuacji dochodzi.
Ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną działalność tej poradni bioetycznej przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Wiem, że Państwo wydajecie newsletter i to w sytuacji, kiedy nawet fachowych niby czasopismach medycznych nie zawsze się publikuje prawdę, to newsletter ma ogromne znaczenie także dla tych rodziców oczekujących na rodzinę, ale także dla szeroko rozumianego środowiska medycznego. Dlatego bardzo bym prosił jakoś przedstawić, czym jest ten newsletter, jakie są jego główne tematy i jak ktoś z naszych słuchaczy mógłby prosić czy skontaktować się z Wami, żeby otrzymywać czy pobierać ten cenny materiał informacyjny.
Newsletter bioetyczny w formie biuletynu elektronicznego wydajemy raz w miesiącu. Jest to zbiór informacji z bioetyki, z dziedziny obrony życia właśnie z danego miesiąca, z naszego kraju, z Europy i ze świata. I tutaj nasz newsletter subskrybują lekarze. Wiemy też, że dostają go wszyscy hierarchowie kościelni w Polsce. Otrzymujemy również pozytywne głosy od katechetów, którzy też korzystają z tego newslettera. I tutaj można zapisać się na niego, on jest bezpłatny, przez stronę internetową poradni bioetycznej. Jest zakładka newsletter bioetyczny. Wpisać swój adres mailowy i raz w miesiącu, na początku każdego miesiąca, taki newsletter przyjdzie na Państwa skrzynkę.
Ja jeszcze chciałbym się dopytać, bo Pani wspomniała, że w tym newsletterze są informacje de facto z całego świata, ale rozumiem, że czy ze Stanów, czy z Francji, Wy to tłumaczycie, przeredagowujecie i cały newsletter jest w języku polskim. Dobrze, czyli cały newsletter jest w języku polskim. Gorąco zachęcam i środowiska medyczne, ale tak jak Pani wspomniała, i katechetów, żeby korzystać z tego czasopisma internetowego de facto, bo musimy cały czas korygować wiele, wiele manipulacji czy kłam związanych z szeroko pojętą bioetyką. Proszę Państwa, nasz czas się pomału kończy naszej rozmowy. Ja bym jeszcze chciał prosić o przypomnienie możliwości skorzystania z tych porad, które świadczy poradnia bioetyczna przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych na stronę internetową www.poradniabioetyczna.pl, na której są wszystkie informacje telefoniczne i mailowe. Podaję też numer telefonu kierunkowy 12 428 60 30 i wewnętrzny 922.
Proszę Państwa, pomalutku czas naszej rozmowy dobiega końca. Ja chciałbym jako stary nestor obrońców życia podziękować właśnie tym wolontariuszom, bo to przecież nieodpłatnie pracuje ogromny zespół, to jest około 20 osób. 20 osób pracuje zupełnie gratisowo, aby świadczyć usługi właśnie typu poradnia, aby świadczyć prawdą w tym zmanipulowanym przez potężne media świecie. Życzę radości właśnie w pracy na rzecz budowania cywilizacji życia, szacunku do człowieka od pierwszej chwili jego poczęcia do aż po naturalny kres. Ufam, że ta poradnia będzie cieszyła się znakomitymi rezultatami, a może w innych miastach polskich też powstanie taka placówka. Kończąc, życzę serdecznie szczęść Boże tutaj naszemu gościowi, pani Justynie Gajos, koordynatorce tejże poradni, a naszych słuchaczy zapraszam na kolejną audycję Głosu z Krakowa za tydzień. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!